Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica w ten piękny, wspaniały dzień, dzień Królowej Korony Polski, również dzień Konstytucji 3 maja. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich i cieszę się, że możemy razem dzisiaj świętować to piękne święto. Do Matki Bożej Królowej Polski, rolnik polski, chłop polski, zawsze szedł z wielką radością i z wielką miłością. Szedł, by podziękować przede wszystkim za opiekę i pomoc, ale szedł również po to, by powiedzieć, że jest, że pamięta i że czuwa. Dzisiaj w tym wielkim dniu, kiedy cały naród odnawia śruby jasnogórskie, kiedy przed nami wszystkimi pamiętającymi czasy tych ślubów staje prymas kardynał Wyszyński, kiedy wszyscy pamiętamy, jak te śruby kształtowały naszą tożsamość, z wielką miłością wracamy do tego wszystkiego, co tam w Częstochowie u naszej królowej jest, do tych dni i wspomnień, gdzie zawsze byliśmy wolni, czuliśmy się wolni, gdzie prosiliśmy o wolność i myślę, że jeszcze prosimy o wolność. Dlatego ten dzień jest dniem szczególnym. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy w tym dniu starają się w sposób szczególny pokazać swoje przywiązanie do Królowej Polski, ale również do naszego patriotyzmu. Uczestniczą w różnego rodzaju obchodach Konstytucji 3 maja. Również tutaj w Toruniu dzisiaj wielka uroczystość. Może bliżej związana z 3 majem z 1982 roku, ale również wielka uroczystość. Pozdrawiam więc wszystkich i cieszę się, że możemy być razem. A dzisiaj swoje urodziny obchodzi ojciec dyrektor. Myślę, że w naszym modlitewnym skupieniu, w naszych modlitwach wieczornych będziemy polecać go naszej modlitwie pamięci i będziemy cieszyli się z każdego jego sukcesu, z wszystkiego, co dla nas robi. Będziemy dziękować i będziemy prosić o siłę i o możliwość włączania się w to wszystko, co jest dla nas, całej rodziny Radia Maryja, ale nie tylko rodziny Radia Maryja, wszystkich Polaków ważne. Bóg i Ojczyzna. I dlatego tą pieśń nam wszystkim dzisiaj dedykujemy.
Thank you.
Proszę Państwa, tak jak już było zapowiadane, dzisiejszy dzień w czasie naszej audycji rolniczej chcemy poświęcić przede wszystkim sprawom związanym z Konstytucją 3 maja, a konkretnie z tematem Wieś Polska wobec Konstytucji 3 maja i w tradycji. Myślę, że pan doktor Piotr Bokota, którego bardzo serdecznie witam, szczęść Boże panie doktorze, przedstawi nam właśnie, jak to kształtowała się ta świadomość, dorastanie do tego słowa Polak, do utożsamiania się ze słowem naród, tej warstwy, która, jak to możemy powiedzieć, utożsamiała się z ojcowizną i ojczyzną. Panie doktorze, Konstytucja 3 maja to jest dokument przygotowany przez ludzi, którzy widzieli, co jest najbardziej potrzebne państwu, ale również w jaki sposób kształtować i scalać naród, bo on się mógł przeciwstawiać wszelkim zagrożeniom, zarówno tym wewnętrznym, jak i tym zewnętrznym. Jak pan widzi możliwość właśnie szczególnie tej warstwy chłopskiej, włościańskiej, która w tamtym czasie była wykluczona? W jaki sposób pan widzi jej dochodzenie do świadomości właśnie narodu i państwa?
Znaczy tak, konstytucja była rzeczywiście takim bardzo ważnym spojrzeniem na przyszłość losów państwa. Na pewno twórcy wierzyli, że to państwo będzie istniało, natomiast niestety Polska miała przed sobą jeszcze niewiele lat istnienia. Przypomnijmy, że przecież 4 lata później nastąpił ostateczny rozbiór państwa i ono przestało istnieć na mapie Europy. Ale i konstytucja patrzyła na zbiorowość narodową w sposób rzetelny, a po raz pierwszy została tam poruszona i kwestia chłopska w sposób formalny. To był mały krok. Rzeczywiście, ale
patrząc
z perspektywy 300-letniego doświadczenia od XVI wieku, od czasów niewypełnionych, niedopełnionych ślubów Jana Kazimierza złożonych we Lwowie w okresie potopu, ślubów związanych z obietnicą lżenia doli ludu, konstytucja była bardzo dużym krokiem, dlatego że jako dokument formalnie zauważał potrzeby warstwy włościańskiej, potrzeby społeczne. Tam przede wszystkim włościanie otrzymali gwarancję opieki państwa prawnej, czego dotąd nie było. I pod tym względem konstytucja jest tutaj ważnym aktem. Natomiast już 2 lata, prawda, po działaniu i obaleniu konstytucji 3 maja w roku 1794, także w maju, bo 7 w Połańcu, Kościuszko wydaje uniwersał, w którym kwestia chłopska pojawia się w sposób poważniejszy. I tam Kościuszko mówi już o nie tylko opiece prawnej, ale wolności osobistej, o gwarancji nieusuwalności z ziemi, o ograniczeniu pańszczyzny i daje szersze perspektywy włościanom. Natomiast dochodzenie do świadomości narodowej niestety odbywało się w warunkach, kiedy Polacy swojego państwa nie mieli, w warunkach narzuconych przez zaborców 3, prawda, w 3 różnych systemach politycznych, ustrojach gospodarczych, w 3 różnych kulturach prawnych.
Panie doktorze, pamiętam, kiedy biskup Roman Andrzejewski tak zbierał rolników, również pracował nad ich świadomością, nad przygotowaniem ich do odpowiedzialnych działań państwowych, społecznych i również samorządowych. Mówił o tym, że w mentalności rolnika, w mentalności chłopa najważniejszą rolę odegrała ojcowizna. Ojcowizna, czyli w tamtych sprawach, czasach sprawa agrarna. Sprawa agrarna, była chyba bardzo istotną rolą, która miała związek
z
utożsamianiem się również z państwem chyba.
Na pewno. Właściwie tutaj myśl świętej pamięci biskupa Romana Andrzejewskiego była bardzo głęboka, dlatego że człowiek może w pełni doświadczać państwa, a więc myśleć patriotycznie, myśleć o państwu, jeżeli ma swoją ojcowiznę, jest zakorzeniony w swojej ojcowiźnie w pełni. To mała ojczyzna daje, uczy szacunku dla społeczności, uczy właściwych zachowań, uczy właściwej pracy dla wspólnoty i te doświadczenia później przenosi się na grunt państwa.
Czyli tak? Żeby mieć
bez ojcowizny nie
ojcowiznę,
można...
czyli trzeba mieć ziemię, czyli trzeba tworzyć jak gdyby swoją odpowiedzialność za coś, co jest moje, żebym w momentach zagrożenia tego mojego bronił właśnie swojej tej ojcowizny.
Dokładnie tak, ale i ojcowizny sąsiadów, ojcowizny wspólnoty i ojcowizny już wielkiej zbiorowości narodowej, a więc i ojczyzny. Ale ma pan, panie Michale, rację. W XIX wieku kwestią podstawową dla rozwoju świadomości narodowej warstw chłopskich na pewno była kwestia agrarna.
Ta kwestia agrarna, ona się rodziła, tak jak pan powiedział, no, Konstytucja 3 maja, obrona Konstytucji 3 maja, czyli
Uniwersał Połaniecki, tak.
Czyli powstanie kościuszkowskie i również utożsamianie się na kościuszki z tą warstwą, czyli nobilitacja warstwy chłopskiej do działań propaństwowych.
Tak, właściwie tutaj Kościuszko zostawia na ponad stulecie ważny, trwały testament polityczny, który pokazuje, jaką drogą mają kroczyć działania, które z chłopów miały uczynić całość narodu. A przecież była to najważniejsza jego część, ta, która żywiła, prawda? Ta, która była podstawą. No, mówimy tutaj o kwestiach demograficznych, bo przecież to najszersza warstwa polskiego społeczeństwa. Kościuszko daje testament polityczny, który później jego następcy starają się w różny sposób wykonać.
Tym bardziej, że sprawa właśnie włościan czy chłopów była przedmiotem targów politycznych poszczególnych zaborców, którzy chcąc przygarnąć na swoją stronę chłopów, dawali im różnego rodzaju obietnice, czy nawet realizowali pewne sprawy, żeby wyłączyć ich z możliwości na przykład udziału w powstaniu listopadowym, czy w styczniowym, czy w inny sposób przeciwstawiać ich państwu polskiemu.
To znaczy tak, akurat tak się składa, że właśnie zaborcy mieli szansę zrealizować w postępowaniu uwłaszczeniowe. Tylko my pamiętajmy o tym, że te działania zaborców były wymuszone przez polski ruch niepodległościowy w różny sposób. Bo tak, najwcześniej uwłaszczenie zostało zrealizowane w zaborze pruskim. O, była dosyć długa regulacja, bo trwała od 1811 do właściwie lat 20, a w Wielkopolsce jeszcze za Flodwela do lat 30, czyli po upadku powstania listopadowego w zaborze pruskim. Natomiast trzeba pamiętać, że to pruskie uwłaszczenie było wymuszone no nie tylko nastrojami, bo tam w drugiej połowie XVIII wieku przez Prusy przetoczyły się cztery fale buntów chłopskich, ale przecież i do tych nastrojów chłopskich świadomie odwoływał się Kościuszko do chłopów zamieszkujących już wówczas zabór pruski, bo przecież cała Wielkopolska była już opanowana, część Kujaw zachodnia była opanowana przez Prusaków, właściwie po część Mazowsza i Płockiego. Dalej, poprzez klęskę w roku 1806, zadaną przez Napoleona, poprzez powstanie księstwa warszawskiego i groźbę oderwania Górnego Śląska, bądź do Saksonii, bądź do księstwa warszawskiego. Także monarchia pruska, chcąc przyciągnąć do siebie chłopów, zaczęła realizować regulacje.
Mamy tą
realizację. A więc uwłaszczenie.
Uwłaszczenie tak. Jako możliwość posiadania ziemi, tworzenia ojcowizny tak. I budzenia pewnych wartości, bo jednak wraz z otrzymywaniem ziemi budziły się pewne wartości, budziła się chęć konkretnego działania, więc żeby móc gospodarzyć u siebie, trzeba było jednak pewne rzeczy posiadać, trzeba się było uczyć, trzeba było dochodzić do pewnych wspólnot i tak dalej, i tak dalej. I tu się zaczyna, panie doktorze, moim zdaniem, realizować ten program, o którym pan powiedział, nie tylko polityczny, ale również i gospodarczy, dany przez Uniwersytet Połaniecki, dany przez Konstytucję 3 maja.
Oczywiście, tak. No, sam proces tworzenia narodu jest procesem skomplikowanym. On jest poddany różnym przecież czynnikom, wynikiem różnych czynników. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę, Prusacy rzeczywiście mieli nadzieję, że uwłaszczenie uczyni z chłopów lojalnych, poddanych pruskich. Natomiast kiedy właściwie z zakończeniem procesu uwłaszczenia nastąpiła pierwsza fala germanizacji w zaborze pruskim, okazało się, że lud zaczął dopominać się również swoich praw, i to jakich narodowych, a chodziło o kwestię języka, który poczęto wyrzucać ze szkół od Mazur po Górny Śląsk, z urzędów, z kościołów, nałożono obowiązek głoszenia kazań po niemiecku. I wówczas lud się upomniał o swoje prawa.
Chyba nie tylko po niemiecku, bo po rosyjsku. Mieliśmy tutaj w zaborze rosyjskim podobną sytuację.
Ale później. Ale rzeczywiście, nie, bo my tutaj dotknęliśmy konkretnie sprawy zaboru pruskiego. I od razu to pokazuje, jak zaczyna rodzić się, w jakim tempie zaczyna rodzić się świadomość polityczna. I świadomość narodowa.
Świadomość polityczna, ja zawsze będę twierdził, że jednak najbardziej ona się w Małopolsce, tam również i w rejonach Wileńszczyzny, rodziła najszybciej, jeżeli chodzi o chłopów. Tam jednak oni sami dorastali do pewnych rzeczy, sami budowali własną tożsamość. W Galicji mieli większe szanse, ale jednak to było oddolne.
Było oddolne, tak. Tutaj mówimy o takiej dojrzałości politycznej, która doprowadziła do właściwie utworzenia fenomenalnego na skalę europejską ruchu ludowego, tak? Z tym, że tu też trzeba spojrzeć i jeszcze na jeden aspekt. Otóż młodzież galicyjska, no bo tam uwłaszczenie się dokonało pod naciskiem wydarzeń Wiosny Ludów i wcześniejszych strasznych wydarzeń Rabacji Galicyjskiej. Może dotkniemy tej sprawy, może zdążymy, może nie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że wytworzenie malutkich gospodarstw w Galicji, tak? Mówi się o tej przysłowiowej biedzie galicyjskiej. Wypychała ludzi do pracy sezonowej na tak zwane saksy, czyli wędrowanie do zaboru pruskiego sezonowo, żeby dorobić pieniądze. Wypychała dalej do Ameryki, nieraz na całe życie. Inicjowała pokolenia Ampolonii amerykańskiej, ale i wypychała młodzież z braku szansy innego awansu społecznego do szkół.
Tak, ale...
I tam się warstwa chłopska bardzo szybko dorobiła własnej inteligencji, która zaczęła być rzecznikiem tej warstwy. My pamiętajmy, że niektórzy profesorowie, jak na przykład Stanisław Pigoń, wychodzili z domów, które były jeszcze niepiśmienne.
No tak.
No, możemy... Oni osiągali stanowiska profesorskie.
Nie tylko Stanisław Pigoń, mamy wielkich przecież
to jest przykład.
Ludowych poetów i tak dalej.
Ale mamy ławę młodzieży ciągnącą
natomiast
do szkół.
Wracając,
to też jest ważny
wracając
element.
Panie doktorze, do spraw związanych właśnie z tym dorastaniem do patriotyzmu, do odpowiedzialności za swoje środowisko, jednak przywiązanie do ziemi dla tej warstwy, czyli dla chłopów, było sprawą zasadniczą.
Na pewno.
No. I to chyba kształtowało też ich tożsamość i ich świadomość.
No przecież przede wszystkim przywiązanie do ziemi, ojcowizna wiąże się z określonymi perspektywami nie tylko jednej osoby, ale ich następców. Czyli całych kolejnych pokoleń, którym ma ona zostać przekazana. To zmusza do myślenia o ogóle, prawda? A więc nie tylko o swoim małym kawałku ziemi, ale i o całej zbiorowości lokalnej, ale i o państwie. My pamiętajmy, że na przykład wśród ochotników, bo przecież pan poruszył jeszcze zabór rosyjski. To jest również kwestia powstania styczniowego. Pamiętajmy, że zostawmy na razie samych mieszkańców Królestwa Polskiego, ale wśród ochotników idących z zaboru pruskiego walczyć o Polskę, ponad połowa to była ludność wiejska. A przecież oni już się nie musieli bić o ojcowiznę. Oni już się bili o ojczyznę. Oni potrzebowali suwerennego państwa.
Gdzie ich język, i gdzie wartości, i gdzie tradycja i tożsamość były chyba bardzo ważne. Panie doktorze, czas jak zwykle jest bardzo nieubłagalny, natomiast ta świadomość Konstytucji 3 maja, jak również innych działań potem powodowała to, że jednak rocznice były obchodzone. Jak wyglądała ta sytuacja, jeżeli chodzi o polską wieś? Dlatego, że ona jest, pokazuje, w jaki sposób ludzie byli związani jednak z tym, co było kiedyś, co dla nich jest ważne i z czym oni się utożsamiają. Wszelkie rocznice, wszelkie obchody tych rocznic, różnego rodzaju teatry, nawiązywanie do tych wydarzeń jednak świadczy o tym, że człowiek jest bardzo mocno związany ze swoją przeszłością, czyli ze swoimi korzeniami.
No tak, oczywiście. Rocznice to już jest kwestia pewnego uformowania świadomości, obchodzenie tych rocznic, ale też i formowania samej świadomości. My pamiętajmy, że kiedy warstwa chłopska dochodzi w różnym czasie, w różnym stopniu do dojrzałości politycznej, prawda? To i ruch ludowy, o którym wspomnieliśmy, nie będziemy go teraz rozbierać na różne czynniki, bo on miał wiele oblicz, także ideologicznych.
Jesteśmy w stanie wszystkiego dzisiaj poruszyć.
Ale rozpoczynał też pracę formacyjną. Zaczynało się od tworzenia ochronek, elementarnych szkół, czytelni, bibliotek. I to obchody rocznicowe też były szalenie ważne, dlatego, że wprowadzały całą warstwę w świat tradycji. Zresztą, no nie od rzeczy, no można tutaj przypomnieć, że przecież tym momentem zwrotnym dla formowania się ruchu ludowego w Galicji były między innymi obchody stulecia insurekcji kościuszkowskiej i odsłonięcie panoramy racławickiej we Lwowie. A przecież całe pielgrzymki chłopów ciągnęły z Galicji. To uświadomiło politykom siłę polityczną tej warstwy.
Wtedy i teraz.
Mam tutaj wybrane takie ciekawe przykłady obchodów kościuszkowskich i rocznicy 3 maja. Z roku 1917, kiedy Polska stała właściwie u progu wolności, odzyskania wolności, tak? No te obchody różnie się odbywały, ale najczęściej były organizowane przez działaczy narodowej demokracji i wiązały się oczywiście z mszami.
Nie tylko.
Ja będę tutaj dotykał akurat tego kręgu, prawda? Zatem wiązały się oczywiście z uroczystymi nabożeństwami, które były wzbogacone odczytami, prawda, które były wzbogacone odsłanianiem tablic pamiątkowych, które miały pozostać już trwałą, powiedzmy tak, informacją dla mieszkańców wsi, danej miejscowości, ich następców, trwałą pamiątką obchodów rocznic. No popatrzmy sobie, Żytniów. Była to wieś na granicy Śląska, tak, w Wieluńskiem. Mieszkali tam drobni włościanie i trzej ziemianie. No jak wyglądały obchody na przykład kościuszkowskie? Ano prasa donosi tak. Duch Tadeusza Kościuszki, jak wszędzie w kraju i tu włościan, z odrętwienia obudził. Dzięki pracy niestrudzonego, czcigodnego księdza proboszcza Antoniego Zmysłowskiego, wielkiego patrioty, właśnie włościanie dotąd do Moskala wzdychający, więc proszę zwrócić uwagę, że tutaj jeszcze te działania tej machiny zaborczej, ale i machiny zaborczej administracji oddziaływały również na spowolnienie tworzenia się świadomości narodowej warstw włościańskich. Bo przecież one były również poddane działaniom zaborcym silnym, prawda? Więc dotąd do Moskala wzdychający, dziś czują krew w sercu bijącą dzielnych przodków swoich, że są Polakami. Tak? Że są Polakami. Więc włościanie zebrali 200 rubli gotówką, za które sprawiono biały sztandar w jedwabiu z wizerunkiem Najświętszej Matki Bożej Częstochowskiej, a resztę obrócono na świeżo powstającą Bibliotekę Ludową. Uroczyste obchody wzbogacono dwiema prelekcjami. Kto to był Kościuszko? Jakim przyjacielem ludu? I prelekcją na temat życiorysu Kościuszki. Panie doktorze, potem odbyło się przedstawienie amatorskie.
Więc tych takich różnego rodzaju rocznic można by było mnożyć, można by pokazywać, dlatego że jednak ludzie, którzy dorastali do pewnych świadomości, próbowali jakby wokół siebie zbudować również tą tożsamość narodową, dlatego że ona była potrzebna do odzyskania państwa.
Ale oczywiście, jednak, ale pamiętajmy, że i tego państwa nie było. Dziś to jest rola państwa, prawda? Ale formowania społeczeństwa.
Ale wtedy się właśnie społeczeństwo formowało, bo czuło się odpowiedzialne za to państwo. Bo Konstytucja 3 maja to spowodowała, że oni stali się jak gdyby w jakimś stopniu nośnikami tego dziedzictwa, które tam zostało im nadane.
No i musiało to zrobić samo społeczeństwo. Nie tylko bez pomocy, ale wbrew państwom zaborczym. Bo nawet jeśli Galicja miała tak szeroką autonomię, pamiętajmy, że nie do końca.
Nie do końca, prawda. Proszę Państwa, ja zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056, zanim będziemy mieli rozmowy telefoniczne. Panie doktorze, mówimy o tym dorastaniu. Ja tak z pamięci może nie do końca zacytuję powiedzenie Witosa, że chłop w najgorszych momentach zachował religię, ziemię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawy do powstania wolnego państwa. Dojście do czegoś, do takiego sformułowania jednak było wynikiem pewnych działań. Mówił pan o szkolnictwie, mówił pan o samorządach, mówił pan o różnego rodzaju działaniach, ale przecież chłopi sami stworzyli Uniwersytet Ludowy. Jeden był tutaj w Dalkach stworzony przez księdza, drugi był stworzony przez przez w zasadzie najpierw przez Sejm, a dopiero potem, jak Sejm przestał finansować w związku z takimi, a nie innymi działaniami, sami go budowali w Gaci Przeworskiej. Także wydaje mi się, że to jest bardzo istotna sprawa. Dorastanie do świadomości tej narodowej, politycznej i gospodarczej. Bo te trzy elementy jednak są bardzo ściśle ze sobą związane.
To znaczy stanowią syntezę zjawisk, które prowadzą do tworzenia się zbiorowości narodowej. Pamiętajmy, że to jest na pewno o narodzie decyduje i czynnikami kształtującymi zbiorowości narodowe jest wspólne terytorium. Wspólne państwo, język, jest religia, są wspólne tradycje, ale to też rynek, to także gospodarka, która spaja.
Panie doktorze, ja pamiętam swoje doświadczenia po II wojnie światowej, 3 maja obchody, 3 maja, jak również przeszkody w obchodach 3 maja, o konstytucji to w ogóle nie wolno było mówić, a jeżeli chodzi o Królowej Korony Polskiej, to tylko w kościele. Mamy pana Krzysztofa Kąkoleckiego. Szczęść Boże panu.
Daj Panie Boże, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, ja również chciałem pana zaprosić, no ale taki kawałek drogi tutaj jechać do Torunia byłoby trudno. Pana spojrzenie na sprawę konstytucji, na sprawę obchodów, na to dorastanie nas wszystkich do tej świadomości narodowej i patriotycznej.
No, ta świadomość istniała przed wojną i można powiedzieć, że cały czas rozbiorów została tylko zakłócona przez działania komunistów, którzy niejako przekleli, bo to są prawie jakieś jakby zaklęcia, jakby jakieś czarownictwo, zakazali absolutnie w niektórych okresach nawet wspominać. Tutaj przed tym panowie przedmówcy moi tak to określili dobrze, że nie było o tym mowy, ale sprawy poszły bardzo daleko, bo nawet w kalendarzykach kieszonkowych ta walka przeciwko Konstytucji 3 maja toczyła się i było na przykład Dzień Dziecka czy Dzień Matki, natomiast Dzień Konstytucji 3 maja nie było. I ktoś, kto nagle usłyszał po odzyskaniu tym powolnym przez nas niepodległości po roku 89, to mógł się zadziwić w ogóle o co chodzi. A niszczenie tego było niezmiernie podobne do działań Katarzyny Wielkiej, dlatego że Konstytucja 3 maja była wyzwaniem wobec mocarstwa rosyjskiego, niewiele różniącym się od wyzwania, jakim była Solidarność w latach 80. Nawet wzbudziła nieufność niektórych dworów francuskiego, hiszpańskiego, austriackiego. Mówiono, co to za republika z królem, że niby Polska jest republiką z królem na czele. Więc bolszewicy, którzy opanowali Polskę w 1945 roku, kontynuowali dosłownie działalność Katarzyny II. To był cios także w interesy Katarzyny II. Powiedzmy, niesłychane, właśnie rewolucyjne posunięcia, jeśli chodzi o sprawę chłopską, były zagrożeniem dla niewolniczego systemu pańszczyzny i braku wolności osobistej zupełnie w Rosji, która z kolei w naszych czasach przejawiała się tym przypisaniem do gleby kołchoźników. Tymczasem wezwano w konstytucji szlachty i chłopów do zawierania umów, przez co część chłopów rozumiała, że przechodzą do spraw opłaty za pracę i jakiegoś wynagrodzenia i wymiany towarowej. A jeszcze więcej było jak gdyby był taki projekt wieczystej dzierżawy dla chłopów, nieusuwalność ziemi i wolność osobistą. No, to były wyzwania nawet dla Francuzów, którzy byli zaniepokojeni, właśnie tutaj czytam dzieło na temat XVIII wieku, jak wiemy, ich zaniepokojenie nie doprowadziło ich do żadnych wniosków, bo skończyło się we Francji tak, jak się skończyło i Francja dalej cierpi z tego powodu. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o czasy komunistyczne, to jeszcze był element humorystyczny rywalizacji między 1 maja a 3 maja. 1 maja był dodatnim świętem i popieranym i miał zastąpić całkowicie święto 3 maja. Więc to też była strategia potężnego mocarstwa wobec Polski.
Panie Krzysztofie, mi się wydaje, że tak jak już pan tutaj porównał te dwa wielkie wydarzenia, a więc konstytucję i Solidarność, mówił pan o tych dwóch aspektach tych świąt. Ja dzisiaj jadąc do Torunia widziałem, tak powiedzmy sobie, przez 27 kilometrów może 10 flag, no, liczyłem przy drodze. Natomiast pamiętam tamte czasy, to wieś na 3 maja była cała biało-czerwona i to wyglądało w ten sposób, że po prostu ludzie z 1 maja jeszcze nie pousuwali flag. I czy ta świadomość budzenia patriotyzmu i prześladowań w związku z tym pana zdaniem też była dosyć mocna w naszych czasach perolowskich szczególnie?
No trzeba po prostu kiedyś to trzeba powiedzieć jasno, że Kościół katolicki i warstwa chłopska po prostu ocaliły nas od zagłady, bo Kościół z wiadomych względów i z powodu swojej potęgi i samej siły wiary nie poddawał się bolszewikom. Natomiast chłopi wiedzieli, że ulegnięcie to właściwie śmierć. To po prostu groziło nędzą, wyjałowieniem ziemi, utratą własnej ziemi, która nieraz przez wieki, co najmniej dwa, była dokupywana z wielkich oszczędności, wyrzeczeń i tak dalej. Także tutaj ten pierwszy ruch, jaki zrobiono, pierwszy w całej Europie, którym była konstytucja 3 maja, w jakiś sposób odbił się też właśnie w tych bardzo ciężkich czasach, w latach 45-89.
Wydaje mi się, że to, na co pan zwrócił uwagę, że jednak ta świadomość rolników, bo tak to można określić, po czasach po II wojnie światowej, była tym elementem, który procentował jednak z tamtych czasów, z tej tradycji, powiedziałbym tak, i kościuszkowskiej, i z Konstytucji 3 maja, przede wszystkim z różnego rodzaju powstań i tej organicznej pracy, która była rozpowszechniana, szczególnie w Wielkopolsce. Ale panie Krzysztofie, ja dzisiaj patrzę również z perspektywy ludzi, no powiedzmy, którzy przeszli przez te sprawy związane właśnie z obchodami w czasach perelowskich. Jak pana zdaniem, zwrócił pan uwagę na Kościół, ale przecież gdyby nie działalność Kościoła, to chyba świadomość patriotyczna warstwy chłopskiej byłaby bardzo słaba.
No, trudno jest to powiedzieć, bo to jest wieczne zagadnienie tej historii niebyłej. Po prostu Polski nie można sobie wyobrazić bez Kościoła i nie byłaby taka ani w 1918 roku, jaka była, ani teraz. I powiązanie warstw, jak pan by to nazwał, rolniczych z Kościołem, była i chyba jest dalej szczególna. I właśnie ten sojusz, a nie sojusz robotniczo-chłopski, to zrozumienie, wiara i ufność powodowały wzmocnienie obu tych ośrodków oporu biernego, jak wiemy, aż do czasów Solidarności. Więc chłopstwo, które ja tak nazywam, bo jeden z moich krewnych, który jeszcze zachował jakiś kawałek ziemi, później był nazwany obszarnikiem, mówił, ja też jestem chłopem, dlatego że pojęcie chłopa dla mnie to jest ktoś, kto uprawia ziemię. Więc ta ziemia została ocalona. Ocalona przez to, że pozostali na niej ludzie, którzy mieli do niej prawo, a chciano ich tego prawa pozbawić.
Właśnie ci chłopi, czy ci rolnicy bardzo mocno próbowali się budować również tą własną tożsamość. Wiem, że miał pan kontakt z panią Wandą Pomianowską, która była taką osobą, powiedziałbym, no, dającą bardzo dużo z tej strony wiejskiej, a więc różnego rodzaju i czy budowanie szkoły, czy inne rzeczy, które ona robiła, dawały nam obraz ludzi żyjących na wsi, którzy widzieli potrzebę społecznikowskiego oddawania swojej tożsamości ojczyźnie, tożsamości Polsce.
No, pomijając różne nielegalne manifestacje, które Wanda urządzała, na przykład rozpalenie ogromnych ognisk na jednej z najwyższych gór, nieporośniętych lasem, w Górach Świętokrzyskich, ustawienie tam ogromnej flagi biało-czerwonej, to były takie wielkie posunięcia, które bulwersowały całą okolicę, to Wanda była w konspiracji Solidarności Chłopskiej, była bardzo ważną osobą, która nie tylko ukrywała u siebie różnych ludzi, tylko przejściowo, bo ciągle była zagrożona najazdem i aresztowaniem. I jak wiemy, raz była aresztowana, wypuszczono ją, a później groziło jej już proces bardzo niebezpieczny, bez aresztowania, bo całość była przygotowana przez agentów UB.
Sprawa z bronią. Panie Krzysztofie, wydaje mi się tak, że właśnie to, co pan zauważył, że Wanda była takim człowiekiem, który również przecież budował Wszechnicę Solidarnościową, a więc dokształcanie, a więc sposób dochodzenia do pewnych wartości poprzez wiedzę. I wydaje mi się, że tutaj ta warstwa chłopska, która w Konstytucji została zauważona i dowartościowana, ona jak gdyby dzisiaj pełni bardzo ważną rolę.
Mam nadzieję, że będzie dalej pełna samoświadomości i będąc częścią bardzo cenną, bezcenną naszego społeczeństwa i narodu, będzie zarazem widziała, że jej interesy są troszkę odmienne, bo oni ostatni może zachowują status ludzi niezatrudnionych, prawda? Bo teraz tak, mamy warstwę urzędniczą, która nas przygniata. No, robotnicy muszą być zatrudnieni. Natomiast chłop wychodząc w kwietniu na pole musi ocenić, co ma robić w najbliższych miesiącach.
Cóż, co mu pozwolą robić, bo w tej chwili sam nie oceni tego, tylko co mu pozwolą robić, bo na dzień dzisiejszy to sytuacja jest tego rodzaju, że w zasadzie kwoty, które dostaje rolnik i ograniczenie rozwoju gospodarstwa powoduje, że nie wszystko może, co by chciał na przykład posiać, prawda?
No więc to wiecznie ludzie niezależni, wiecznie ktoś się znajduje, kto chce ich spisać, zaprogramować i nakazać im postępowanie tak, by przestali być niezależnymi.
Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję za tą wypowiedź, za to, że jest pan dzisiaj z nami, za wszelkie pańskie działania. Serdecznie Bóg zapłać.
Dzięki, Boże. Dzięki z Bogiem.
Panie doktorze, mieliśmy głos taki bardzo, bardzo konkretny, przekrojowy.
Bogaty w różne wątki, tak?
Proszę państwa, mamy do 10 po audycji jeszcze, gdyby ktoś chciał się do nas zadzwonić, to 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Naszym gościem jest pan dzisiaj pan doktor Piotr Bokota, z którym rozmawiamy na temat Wieś Polska wobec Konstytucji 3 maja i tradycji. Bardzo proszę.
Tak, tutaj w ogóle doceniając wielką kulturę rozmówcy, słychać. Warto tu zwrócić uwagę na jeden z aspektów, który szanowny pan podkreślił, a więc walka ze świadomością. No, my mieliśmy w naszych dziejach różne jej przejawy. Warto tu zwrócić uwagę, że na ten okres, kiedy pan mówił o zwalczaniu pamięci o Konstytucji 3 maja, tak, próby wyparcia jej ze świadomości, kiedy Polska była krajem uzależnionym w bloku sowieckim, trzeba przypomnieć, to jak pan się odwołał do Katarzyny Wielkiej, wówczas, kiedy uchwalano Konstytucję 3 maja, Polska była rosyjskim protektoratem i walczyła o pełną suwerenność, więc do końca też nie była krajem suwerennym.
Czyli jest porównanie z Solidarnością.
Tak, bardzo ładna klamra, tak, bardzo ładna klamra, takie spięcie historyczne. Uwłaszczenie w Królestwie Polskim, które pan poruszył. Rzecz jasna, pan ma rację, dlatego że władze carskie musiały dokonać uwłaszczenia pod naciskiem polskich rewolucjonistów, którzy to uwłaszczenie ogłosili na konkretnych zasadach. Tak? W styczniu 1863 roku. I bardzo długo dochodzili do przekonania. Obawiali się tego, ale zostali przekonani przez swoich własnych urzędników. Tu chodzi przede wszystkim o Milutina, który przekonał cesarza Aleksandra, że chłopów w Królestwie Polskim trzeba uwłaszczyć na takich warunkach, jakie podyktował rząd narodowy. Także było to właściwie jedno konkretne osiągnięcie, zwycięstwo powstańców styczniowych. Doprowadzili swoje zamierzenie do skutków. My pamiętajmy, że chłopi w Rosji dwa lata wcześniej, w 1861 roku, zostali uwłaszczeni na warunkach niekorzystnych, o wiele gorszych, dlatego że właściwie oni tam nie stali się właścicielami nadanych im gruntów. To w skrócie mówiąc, to uwłaszczenie tak wprost prowadziło ich do kołchozów czy sowchozów już w okresie następnym, w okresie bolszewickim.
Panie doktorze, patrząc na te wszystkie sprawy, czas audycji dobiega końca. Tak. Jakby pan chciał podsumować te sprawy właśnie związane dzisiaj z tym naszym świętem, zarówno tym narodowym, jak również i tym katolickim?
To znaczy tak, można to podsumować krótko, na tyle, ile czas pozwala ogólnie, aby czuć związek z ojczyzną, musimy być zakorzenieni do końca w swojej kulturze. W małej ojczyźnie mieć ojcowiznę. Każdy z nas ma ojcowiznę, obojętnie czy jest chłopem, czy nie. Tą ojcowiznę musi mieć. Jeśli w niej jest zakorzeniony do końca, na pewno będzie dobrym obywatelem.
Ojcowizna, zakorzenienie, maj. Dla wsi jest to wielkie wydarzenie, dlatego że w tradycji wiejskiej majówki, nabożeństwa majowe to coś bardzo ważnego. Odnawianie krzyży, odnawianie kapliczek. Cieszy fakt, że powstają nowe kapliczki, że dochodzą również nowe krzyże przydrożne i że gromadzą się tam ludzie. Cieszy fakt, że ludzie przyjeżdżają ze samochodami, widząc, że zgromadziła się wieś czy przedstawiciele wsi na majowym nabożeństwie, dochodzą i razem się modlą. Jest to piękny obraz tego, co chcielibyśmy, aby było. Myślę, że również wiele ważnych wydarzeń na wsi w miesiącu maju, święto Floriana, a więc strażacy obchodzą dzisiaj w Kowalewie, na przykład obchodzili swoje święto. Wieczorem w Kowalewie jest msza święta w intencji ojca dyrektora. Natomiast 12 maja będziemy obchodzili rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Cieszy fakt, że odbędą się wybory, że wreszcie po iluś tam latach, już nie będę mówił dokładnie po ilu, następuje wymiana władz, dlatego że obecny przewodniczący już ma dwie kadencje. W województwach niektórych też już przewodniczący mają po kilka kadencji, także może wreszcie nastąpi powrót do tej solidarności, o której tak pięknie mówił pan Konkolewski, do tego testamentu, który zostawili nam ludzie, którzy już dziś nie żyją, jak pani Wanda Pomianowska. A myślę również, że 15 maja będziemy obchodzili świętego Izydora, patrona rolników. W Topolczy jest piękny obraz, są relikwie, a my tu będziemy również 14 maja również obchodzili to święto. Będzie to transmitowała Radio Maria i będzie również obecna telewizja Trwam. Myślę, że jeszcze o tym będziemy mówili. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam, życzę dzisiaj wszystkim radości z tego pięknego dnia i wszystkich polecamy opiece Królowej Korony Polskiej. Szczęść Boże.